Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Roszczenia Pana Jezusa. Być może jest to dziwne czy kontrowersyjne, bo jakie roszczenia Pan Jezus może mieć? Czy żyjemy z taką świadomością, że Pan Jezus ma wobec nas, wobec Ciebie jakieś roszczenia, jakieś oczekiwania, On czegoś pragnie, aby z Twojego życia było Mu to przynoszone, dawane? No ja wierzę, że tak. I to wynika z kilku faktów, z tego, kim on jest i jakie też jest jego posłannictwo. Ja tak może to nie do końca dobry, czy taka idealna ilustracja, ale z racji tego, że mam dwójkę dzieci, które teraz są dorosłe, ale kiedy były jeszcze niedorosłe, to z racji tego, że jestem ich ojcem i że starałem się o nie dbać, wychowywać, łożyć, kształcić, to z racji tego, kim jestem i z racji tego, czego dokonywałem, mam prawo rościć sobie i mieć pewne oczekiwania wobec moich dzieci. Zgadzacie się ze mną? Tak jest? I chyba to jest naturalne i normalne, że w tej relacji rodzice z dziećmi są, że rodzice mają pewne roszczenia. I zresztą wierzę, że to wpisuje się w ten Boży porządek, bo pamiętacie, jakie jest pierwsze przykazanie z obietnicą? Aby czcić ojca i matkę swoją. To Bóg jakby potwierdza, że to roszczenie rodziców wobec dzieci dotyczące szacunku, bycia wdzięcznym, troski i tak dalej, kiedy dzieci są już dorosłe, jakby zmienia się ta rola, że to już bardziej dzieci mogą się zajmować i troszczyć i starać o rodziców niż odwrotnie, ale że z pozycji i z pewnych dzieł wynikają roszczenia, wynikają oczekiwania wobec tych, wobec których czyni się pewne dzieła i wobec których ma się określoną postawę. Ja chciałbym dzisiaj na przykładzie kilku uczynków, działań i cudów Pana Jezusa mówić o tym, czy Jego cuda, czy Jego dzieła są także związane z pewnymi roszczeniami, które On, dokonując pewnych dzieł, miał i ma, wierzę, wobec ludzi. I jako pierwszy taki przykład chciałbym trochę skoncentrować naszą uwagę na pewnym trędowatym Żydzie, który został uzdrowiony. Ale zanim do tej historii przejdziemy, to jeszcze tak tytułem wstępu kilka takich myśli. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale Pan Jezus właśnie wyrażał to, że ma pewne roszczenia i oczekiwania wobec ludzi. I tutaj te roszczenia są związane z Jego czynami, z tym, czego On dokonywał. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale i w wersecie 24 czytamy słowo Pana Jezusa: gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i Ojca mego. Pan Jezus mówi o pewnych uczynkach, które On czynił, których nikt inny nie czynił. Był pewien zakres działań, uczynków Pana Jezusa, na które, że tak powiem, miał monopol. Bo tylko On dokonywał pewnych czynów, których nikt inny nie był w stanie dokonać. I teraz te Jego uczynki, które były wyjątkowe, szczególne, bo tylko On mógł takich czynów dokonać, były związane z pewnymi roszczeniami, które On miał. Też w Ewangelii Jana w 11 rozdziale może jeszcze w 10 Pan Jezus mówi takie słowa: powiedziałem wam, a nie wierzycie. To jest 10 rozdział, 25 werset. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. I też werset 14 rozdziału Ewangelii Jana, 11. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Pan Jezus dokonywał pewnych uczynków, których nikt inny nie był w stanie dokonać i mówi, że te jego uczynki powinny pewną reakcję w ludziach wywołać i tą reakcją ma być, co? Wiara. Pan Jezus dokonywał takich rzeczy, których nikt nie dokonywał i te jego uczynki miały spowodować, i Pan Jezus tego oczekiwał, że ludzie uwierzą w to, kim On jest i kto Go posłał. Pan Jezus oczekiwał od ludzi, poprzez to, czego dokonywał, że ludzie zareagują i uwierzą, i zaufają, i wyznają to, kim On jest, kim jest Pan Jezus. I chciałbym właśnie teraz przejść do uzdrowienia trędowatego Żyda. Jak wiemy, trąd to szczególnego rodzaju choroba i przypadłość. W Starym Testamencie, w Prawie Mojżeszowym, 13 i 14 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej jest poświęcony właśnie kwestiom dotyczącym trądu. Dokładnie 116 wersetów, bo 59, 13 rozdziału i 57, 14 rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej są poświęcone w całości kwestii i problemowi trądu. Więc to dosyć szczególna ilość wierszy, która koncentruje swoją uwagę, naszą uwagę na kwestii trądu. Czytamy tam, jeżeli ktoś nabawił się trądu, zachorował na trąd, to mamy szczególne wytyczne, jak ma się zachowywać. Miał rozedrzeć swoje szaty, nie miał prawa wstępu do świątyni, był pozbawiony duchowego błogosławieństwa, nie mógł przebywać w własnym domu. Były szczególne miejsca wyznaczone poza obozem, poza miastami, poza społecznością ludzi zdrowych, w których ci trędowaci mieli przebywać. Ale jakby całą tą kwestią związaną z takim stwierdzeniem trądu i z jakby tymi dalszymi działaniami, za to był odpowiedzialny kapłan. To kapłan orzekał, był taką komisją weryfikującą, która orzeka, czy ktoś jest trędowaty, czy nie. I też z tego, co mi wiadomo, to kapłani zapisywali takie przypadki kogoś, kto został trędowaty. I to miało szczególne znaczenie, dlatego że potem, kiedy, bo te przepisy już mówią o przypadku, kiedy trędowaty, który jest stwierdzony, że jest chory na trąd, zostanie uzdrowiony. I potem była cała procedura związana z ofiarami, związanymi z oczyszczeniem tego człowieka. I to trwało ileś dni, to wymagało pewnego zaangażowania, wysiłku, ofiar i tak dalej. Więc ważne było to, żeby kapłan mógł to orzec, że ktoś jest trędowaty i potem te wszystkie konsekwencje związane z rozdarciem szat, rozwichrzeniem włosów, zakryciem ust, oni musieli przed sobą krzyczeć nieczysty, nieczysty. Nie krzyczeli chory czy trędowaty, ale nieczysty, dlatego też, że również bycie trędowatym było związane z tą nieczystością w tym znaczeniu duchowym, bo też ludzie tak to postrzegali, że trąd był najczęściej konsekwencją nieposłuszeństwa Bogu. Był swego rodzaju przekleństwem. Znamy przypadek ludzi, którzy zostali trędowaci w Starym Testamencie i to była konsekwencja buntu, pychy, egoizmu i nieposłuszeństwa Bogu. Chyba najbardziej wyraźny przykład Miriam, siostry Mojżesza. W piątej Księdze Mojżeszowej, możemy o tym też czytać, w czwartej, przepraszam, w 12 rozdziale. I tam wiemy o tym, że konsekwencją buntu sprzeciwu było to, że Miriam została pokryta trądem, przez 7 dni była poza obozem. Ona nie mogła być w obozie. I wtedy Izraelici nie wyruszali dalej w drogę, bo czekali, aż te 7 dni, w których Miriam była poza obozem, minie i dopiero wtedy ruszyli dalej. Wiecie, wszyscy pytali, czemu my stoimy? Poniedziałek, my jeszcze czemu nie idziemy? Wtorek, czemu? A, Miriam, to przez nią, bo była nieposłuszna, bo się zbuntowała, bo chciała czegoś zupełnie innego. I Też czytamy o królu Uzjaszu, który, pamiętacie, wszedł do świątyni i chciał złożyć ofiarę z kadzidła. I konsekwencją tego, on jeszcze był, on się bardzo obraził, kiedy kapłani weszli i powiedzieli, to nie twoja rzecz, Uzjaszu, to nie do ciebie należy, bo to jest odpowiedzialność kapłanów, aby przychodzili do świątyni z ofiarą z kadzidła, a nie twoją, królu. Chociaż był królem reformatorem, wiele dobrego uczynił, był bogobojnym człowiekiem, ale potem jego serce wbiło się w pychę i konsekwencją jego nieposłuszeństwa było to, że został trędowaty. Jak czytamy, do końca swoich dni był trędowaty i nie mieszkał w pałacu. Jego syn pełnił obowiązki króla, a on był w domu odosobnienia. I nawet został pochowany nie w miejscu, gdzie chowano królów, to nie był Wawel wtedy, ale na polu obok, dlatego że był trędowaty. Ale wiecie, od kiedy zostało spisane prawo mojżeszowe, to żaden Żyd, żaden Izraelita, który został trędowaty, nie został oczyszczony z trądu. Czy znacie przypadek w Starym Testamencie, kiedy zostało już jakby uformowane prawo mojżeszowe, czy jest jakiś przypadek Żyda, który stał się trędowaty i został z tego trądu oczyszczony czy uwolniony? Taki przypadek nie jest zapisany. Naaman był Syryjczykiem. I zresztą jak Pan Jezus mówił, że był czas, że w Izraelu było wielu trędowatych. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale czytamy o tym w wersecie 27. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Było wielu trędowatych w Izraelu, ale żaden nie został oczyszczony. I z tego, co też mi wiadomo, to w związku z tym, że takiego przypadku nie było, chociaż było prawo. Wiecie, prawo mówiło, jak postępować w przypadku kogoś, kto był trędowaty i został ten jego stan udokumentowany, orzeczony i zapisany, jak postępować w przypadku, kiedy ten człowiek zostanie uzdrowiony. I kapłani, oni mieli szczególnie o to dbać i tym się zajmować, bardzo skrupulatnie badać kwestię właśnie związaną z trądem. I między innymi w Piątej Księdze Mojżeszowej też ta prawda została zapisana i Bóg ostrzegał naród wybrany przed właśnie takim zbyt lekkomyślnym podchodzeniem, czy takim trochę mało starannym podchodzeniem do kwestii związanej z trądem. W Piątej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, w 8 wersecie, tutaj czytamy takie słowa. W wypadku zarazy trądu dbaj o to, aby przestrzegać bardzo starannie wszystkiego, czego was uczą kapłani z rodu Lewitów. Będziecie starannie spełniać to, co im przykazałem. Pamiętaj, co Pan Bóg twój uczynił Miriam w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu. I ten przykład Miriam miał być takim bardzo szczególnym ostrzeżeniem, aby nie bagatelizować kwestii trądu, ale też i całej procedury postępowania w przypadku orzeczenia trądu i potem oczyszczenia w przypadku uzdrowienia z trądu. Nie będziemy czytać, ja zachęcam, możecie poczytać 13 i 14 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. Kapłan bardzo skrupulatnie oglądał każdą część ciała, musiał stwierdzić, czy człowiek jest trędowaty, na jakim obszarze, w jakim stopniu i tak dalej. I potem, kiedy ktoś miał doświadczyć oczyszczenia i przychodził do kapłana i pokazywał się, że jest zdrowy, to też ten proces weryfikacji trwał 7 dni. Jak się nic nie zmieniało, to potem było kolejne 7 dni. Potem 8 dnia było składanie ofiar. Były 4 rodzaje ofiar, które taki oczyszczony człowiek musiał złożyć. Była ofiara pokutna, ofiara zagrzeszna, całopalna, ofiara z pokarmów. Były 2 ptaki, jeden był zabijany nad naczyniem z źródlaną wodą, krew tam była do tego naczynia upuszczana, potem był pokropiony, no, pomazanie płatka ucha, prawego kciuka, dużego palca, tego, który był oczyszczony. Bardzo skrupulatne przepisy i trzeba było temu się podporządkować i nie bagatelizować tego. To kapłani Wiecie, ale nigdy kapłani nie skorzystali, kiedy już prawo mojżeszowe zostało spisane i zamknięte, z tego przywileju, żeby chorego na trąd Izraelitę poddać tej procedurze oczyszczenia. Bo to nie jest zapisane nigdzie. I Żydzi zaczęli w ten sposób rabini nauczać, wiedząc, że takiego przypadku nie było, że jak Izraelita zostanie trędowatym, to będzie trędowaty aż dotąd, aż przyjdzie obiecany Mesjasz i ten obiecany Mesjasz go oczyści. Bo nie było możliwości, żeby ktokolwiek miał taką moc, aby uzdrowić człowieka chorego na trąd. To ten, który miał przyjść, obiecany Mesjasz z rodu Dawida, który będzie Bogiem i człowiekiem, to on będzie miał taką moc, żeby uzdrowić trędowatego. Pamiętacie, co powiedział król, do którego też król asyryjski wysłał list, aby zajął się chorym Naamanem? Czy ja jestem Bogiem? I to, że dotyczyła trądu. Wiecie, tylko Bóg, kiedy przyjdzie Bóg w osobie tego sługi pańskiego, Mesjasza, Zbawiciela, to on będzie mógł dokonać oczyszczenia, uzdrowienia z trądu. I tak szkoły rabiniczne nauczały i tak ludzie żyli z taką nadzieją, że kiedy Izraelita będzie chory na trąd, to będzie tak długo chory, aż przyjdzie obiecany Mesjasz. Jedynie Mesjasz będzie mógł oczyścić, uzdrowić chorego z trądu. I czytamy w Bożym Słowie, w Ewangeliach synoptycznych, i to jest, czytamy o tym w Mateuszu, i w Marku, i w Łukaszu, historię człowieka, który był trędowaty. Ja przeczytam może z Ewangelii Marka, z pierwszego rozdziału, od 40 wersetu. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił i rzekł mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich. Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych i schodzili się do niego zewsząd. Tak opisuje tą historię ewangelista Marek, podobnie też Mateusz w 8 rozdziale. Ale jeśli chodzi jeszcze o stan tego człowieka, jakiej fazie zaawansowania była ta choroba, to Łukasz ewangelista, który był lekarzem, który był doktorem, nie wiem, czy miał tytuł doktora nauk medycznych, ale był lekarzem, jak wiemy. On w 5 rozdziale i w wersecie 12 tak to opisuje. A gdy był w jednym z miast, przybywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten obszar całego ciała pokrytego trądem wskazuje, że był to już dosyć zaawansowany etap. Tak naprawdę ten człowiek niedługo powinien umrzeć. Trąd się pojawiał w jakimś jednym miejscu, potem jak był złośliwy, to on się rozprzestrzeniał. I to taka paskudna choroba, bo obumierały i odpadały części ciała. Ludzie trędowaci tracili palce, tracili uszy. Cierpieli i fizycznie, i psychicznie, i też cierpieli z faktu tego, że byli odsunięci, byli odrzuceni. Ludzie rzucali kamieniami, pluli na nich, nie chcieli mieć do czynienia z trędowatymi, bo bali się nie tylko tego, że się zarażą, będą chorzy, ale tego, że poprzez kontakt z nieczystym sami staną się nieczyści. Więc widzimy, że to jest taki etap już zaawansowanej choroby, bo jak to Łukasz twierdza, to był człowiek cały pokryty trądem. I zobaczcie, ten człowiek przychodzi i widzimy, ja widzę w jego postawie to, że on wierzy, że Pan Jezus może go oczyścić. I on też woła, prosi nie o uzdrowienie, ale o oczyszczenie. Był świadomy tego, że trąd to nie tylko rzecz dotycząca ciała fizycznego, somatyczna choroba, ale to jest związane z duchowym wymiarem, z pewnym przekleństwem i stał się nieczysty. I często też i już w Nowym Testamencie, czy my dzisiaj wiemy, że trąd jest synonimem grzechu. brak relacji, kontaktu z Bogiem. Grzech jest jakby, grzech powoduje ten, że człowiek jest oddzielony od Boga, podobnie jak wtedy trąd powodował, że człowiek nie mógł być w społeczności z Bogiem, nie mógł być w świątyni, nie mógł mieć relacji z narodem wybranym. I też są fragmenty w Starym Testamencie, kiedy Bóg bardzo wyraźnie mówił, żeby właśnie tych, którzy są trędowaci, usunąć poza obóz. To między innymi tam też w 5 Mojżeszowej o tym czytamy. Bóg mówił, żeby usunąć wszystkich poza obóz. Nie mogą mieszkać nieczyści pośród ludu, po którego ja mieszkam. Bo Bóg święty, czysty, nie mógł mieć do czynienia, czyli ludzie nie mogli mieć bliskości z tym, który jest święty, kiedy sami są nieczyści, kiedy są w takim stanie. I ten człowiek przychodzi do Pana Jezusa i mówi: ja wiem, że Ty możesz mnie oczyścić, tylko nie wiem, czy Ty chcesz. Bo jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jakby nie chciałbym się na tym też tu koncentrować, na postawie tego człowieka, tylko chcę zauważyć to, że ten człowiek wierzy, że Pan Jezus może go oczyścić, prosi go o to, zwraca się z prośbą i wierzę, że w jego postawie i w tym, że przyszedł do Pana Jezusa, jest także zawarta ta wiara, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. Bo jak rabini nauczali, tylko ten, który przyjdzie jako Mesjasz, będzie mógł oczyścić trędowatego z jego trądu. I to jest też ciekawe, dlatego że jak czytamy dalej w Ewangelii tutaj Marka, po tym wydarzeniu, po kilku dniach, Pan Jezus przychodzi do Kafarnaum i tam zeszło się tak wielu ludzi, że nie mogli się pomieścić w tym domu, gdzie Pan Jezus był. I tam dalej czytamy, że chyba znają tę historię z tego faktu, że było czterech ludzi, którzy przynieśli sparaliżowanego na łożu i tam, wiecie, rozebrali dach, nie mając zgody i pozwolenia, myślę, właściciela, ani w ogóle architekta czy innego tam kogoś odpowiedzialnego. Sami to robią i opuszczają tego człowieka na dół, żeby Pan Jezus go mógł uzdrowić. Ale dlaczego nie mogli wejść? Bo tam było bardzo dużo ludzi. A jakbyśmy jeszcze porównali też ten opis Marka z opisem z Ewangelii Łukasza, to tam czytamy, że było bardzo wielu uczonych w piśmie, faryzeuszy, którzy tam z okolic z Jerozolimy przybyli do Kafarnaum. I z czym to jest związane? Według też prawa tego rabinicznego, jakby jeżeli ktoś był trędowaty i został oczyszczony z tego trądu, to musiał, dlatego Pan Jezus do niego mówi: nie marnuj czasu na opowiadanie, mówienie czegokolwiek, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Oni potrzebowali tego świadectwa i z tego, co mi wiadomo, to właśnie wtedy były zadawane trzy pytania. Pierwsze, czy on naprawdę był trędowaty i czy zostało to zapisane i stwierdzone wcześniej przez kapłana. Potem, czy został naprawdę uzdrowiony, czy jest oczyszczony. I trzecie pytanie, kto tego dokonał? Jakie okoliczności były jego uzdrowienia? I żeby też jakby ten proces, którego skrupulatnie mieli pilnować kapłani i ci, którzy byli zaangażowani w służbę w świątyni, to zaczynał się taki proces obserwacji. Kiedy ktoś się pojawił, kto uzdrowił trędowatego, to wiadomo, że to działanie było związane z tym, kim on może być, a może być Mesjaszem. Bo tylko Mesjasz przychodzący mógł uzdrowić trędowatego Żyda. I skoro Pan Jezus coś takiego uczynił, to zaraz się pojawiają ci właśnie uczeni w piśmie, faryzeusze, lewici, żeby teraz obserwować, żeby weryfikować, żeby zbadać, kim on jest, czego on tutaj dokonuje, czy naprawdę jego twierdzenie tego, czego dokonał, to roszczenie jest zasadne. I dlatego tam się zebrało mnóstwo tych uczonych i z tego, co też słuchałem takiego pewnego nauczyciela, który jakby zna, bo sam jest Żydem i zna te wszystkie zasady żydowskie, mówił o tym, że właśnie ten pierwszy etap polegał na tym, że oni obserwowali i nic nie mówili, nie zadawali żadnych pytań. Dopiero w kolejnym etapie ten proces weryfikowania, badania, kim jest ten, który uzdrowił trędowatego Żyda, polegał na zadawaniu pytań. Ale na samym początku ten proces był związany z obserwowaniem, z słuchaniem i nie można było zadawać żadnych pytań i żadnych jakichś własnych obiekcji wyrażać. I tutaj w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, kiedy porównujemy też ten opis z Ewangelią Marka, to widzimy w 5 rozdziale w wersecie 21. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się. I tutaj nawet jeszcze wcześniej, w 17 wersecie, i stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Właśnie ten fakt, że wtedy tam do Kafarnaum, do tego domu, gdzie Pan Jezus był, nauczał, przybyli faryzeusze, nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy. Co się wydarzyło, że nagle tylu zacnych ludzi, uczonych, mądrych, do jakiegoś domu w Kafarnaum chciało się wybrać, żeby posłuchać Pana Jezusa? Wiecie, to było związane z tym, że Pan Jezus uzdrowił trędowatego Żyda. I to było już wyraźnym sygnałem. I jeszcze ten człowiek uzdrowiony, zamiast, jak Pan Jezus powiedział, iść ukazać się kapłanowi, on poszedł i ten fakt zaczął rozgłaszać wszystkim dookoła. Mnóstwo ludzi dowiedziało się, i także ci uczeni w piśmie, że ktoś po raz pierwszy w historii dokonał czegoś, czego do tej pory nikt nie dokonał, bo trędowaty został oczyszczony. Nigdy o tym nikt nie słyszał i nikt tego nie zapisał. Więc dlatego przyszli, żeby posłuchać, badać i sprawdzać, czy on naprawdę jest tym, za kogo się podaje. Mówi o sobie, że jest Synem Bożym, że jest tym, który miał przyjść. I oni właśnie są tam po to, żeby słuchać, badać, weryfikować i na razie nic nie mówią. Jak tutaj też czytamy, to zobaczcie, widzimy to, że a byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, to w Marku w 2 rozdziale, 6 wersecie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemu ten tak mówi, on bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? Bo Pan Jezus powiedział temu człowiekowi sparaliżowanemu, odpuszczone są grzechy twoje. I to spowodowało, wiecie, jeszcze większy szok u tych ludzi, bo mało tego, że najpierw uzdrowił chorego z trądu, którego nikt wcześniej nigdy nie był w stanie uzdrowić, to jeszcze teraz mówi komuś, kto jest sparaliżowany, że są odpuszczone twoje grzechy. Jak gdyby jego czyn uzdrowienia trędowatego już rościł sobie prawo do tego, żeby ludzie zaczęli o nim myśleć i traktować go, wierzyć, że jest obiecanym Mesjaszem, to jeszcze mówi o odpuszczaniu grzechów. I ci Żydzi mieli bardzo dobrą teologię, bo tylko Bóg może odpuszczać grzechy. I Pan Jezus potem mówi, co jest łatwiej powiedzieć? Czy grzechy są twoje odpuszczone, czy łatwiej powiedzieć temu sparaliżowanemu, weź łoże swoje i chodź. I to jest też pewna, wiecie, logika taka żydowska, żeby udowodnić, bo łatwo jest powiedzieć, gdybym ja też dzisiaj mógł powiedzieć wam, do końca życia będziecie mogli żyć w spokoju, nie mając problemu z grzechem, bo macie grzechy wszystkie odpuszczone. Tylko jak ja to mogę wam dowieść, że to, co mówię, jest zasadne i jest prawidłowe? Gdybym powiedział, że dzisiaj ktokolwiek jest chory, to jutro będzie zdrowy, to musiałbym tego jutro dowieść. Do jutra. Ale nie jestem w stanie tego dowieść, bo nie mam takiej mocy. I Pan Jezus, chcąc dowieść, że to jego pierwsze twierdzenie związane z tym, że grzechy ci są odpuszczone, że to twierdzenie jest wiarygodne, że ono jest prawdziwe, to powiedział temu sparaliżowanemu, weź łoże swoje i chodź. I facet wstał i poszedł. W jednej chwili. To coś, czego wcześniej też nie oglądano. Chociaż były pewne cuda, których ludzie dokonywali, ale był pewien zakres działań, których nikt nigdy wcześniej nie dokonał, tylko Pan Jezus jako obiecany Mesjasz. I to było czymś, co go uwiarygadniało jako Mesjasza. Coś, co spowodowało, że miał roszczenia wobec ludzi, aby uwierzyli w Niego jako Mesjasza, obiecanego przez proroków, jako Syna Bożego. Bo nikt takich cudów, jak on dokonał, nikt nie był w stanie dokonać. Gdzie też takim kolejnym przykładem, ja już nie chcę może za dużo tutaj rozwijać też i tej historii, bo tych historii jest dosyć dużo, takich dzieł, których dokonał Pan Jezus, a których nikt nie dokonał inny, jest więcej niż jedno. Myślę, że czytając Ewangelię jesteśmy tego świadomi. Kolejnym przykładem jest historia kogoś, kto był opętany i miał ducha niemego. I rabini również nauczali, wiecie, bo oni mieli swoje zasady i swoje jakieś tam procedury uwalniania ludzi opętanych. I Pan Jezus mówił, jeżeli ja, bo tak zarzucano po temu, wyganiam demona mocą Belzebuba, to synowie wasi jaką mocą wyganiają? Pan Jezus sugeruje, wskazuje, że również Żydzi mieli swoje procedury takie egzorcystyczne i oni wyganiali demony. Ale z tego, co mi też wiadomo, to było tak, że trzeba było nawiązać kontakt z tym demonem, który był w człowieku, poznać imię demona i potem użyć jeszcze innych jakichś tam środków, żeby zgodnie z imieniem tego demona wypędzić go z tego człowieka. Ale to było możliwe z wyjątkiem jednego przypadku. Był rodzaj demonów zwany demonami niemymi. I nie można było wejść w kontakt z tym demonem, poznać jego imienia i nikt nie był w stanie takiego człowieka uwolnić. I mówiono, nauczano, że tylko Mesjasz, który przyjdzie, to on będzie w stanie wypędzić ducha niemego. I czytamy o tym, tak? W Ewangelii Mateusza, między innymi w 12 rozdziale, 12 werset, 22 werset, 12 rozdział, 22 werset. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy. I uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czy nie jest to syn Dawida? Zobaczcie, jaka jest reakcja ludzi na ten rodzaj cudu. Dlaczego zareagowali, że czy to nie jest syn Dawida? A wiemy, że określenie syn Dawida było jakby zarezerwowane dla Mesjasza, który miał przyjść z rodu Dawida. Syn Dawida to było określenie mesjańskie. I ludzie, widząc taki cud, od razu reagują, czy to nie jest syn Dawida, czy to nie jest obiecany Mesjasz? Bo wiedzieli, że ducha niemego nikt za wyjątkiem Mesjasza nie jest w stanie wypędzić. I Pan Jezus tego dokonał. Pan Jezus, dokonując takich dzieł, których nikt inny nie był w stanie dokonać, miał, wierzę w to, określony cel, aby pokazać, udowodnić ludziom przez swoje czyny, których nikt nie był w stanie dokonać inny, to kim on jest. I pokazując ludziom to, kim on jest, ma roszczenia, ma oczekiwania, aby w niego uwierzyli. Bo jeżeli on jest obiecanym Mesjaszem, to jeżeli chcesz być uratowany, to nie możesz w niego nie wierzyć. Takich czynów, których Pan Jezus dokonał, sam mówił, jeżeli nawet nie wierzycie moim słowom, to uwierzcie czynom, których dokonałem. Bo te czyny bardzo wyraźnie wskazują to, kim jestem. I tam też Pan Jezus w Ewangelii Jana mówił o tym, o tej swojej tożsamości. Mówił, że ja i Ojciec jesteśmy jedno. Że Ojciec jest we mnie, a jestem w Ojcu. Że, wiecie, też Żydzi tak nauczali, oni mówili, oni nigdy nie nazywali Boga moim Ojcem. Oni mówili, że Bóg jest naszym Ojcem. Bo nazywanie Boga moim Ojcem sugerowało to, że ja mogę być synem, czy mogę być Bogiem. Bo syn pierworodny był traktowany na równi z ojcem. I też Żydzi mu to zarzucali, że nie tylko łamał sabat, ale i Boga nazywał swoim ojcem i czynił siebie równym Bogu. Bo w ich mentalności nazywanie Boga swoim ojcem wynosiło tego, który tak mówił, do godności Syna Bożego i stawiania siebie na równi z Bogiem. I oni mówili, że Bóg jest naszym ojcem, a nie moim. A Pan Jezus mówił, mój ojciec. I dlatego zarzucano mu, że stawia siebie na równi z Bogiem, czyni równym się Bogu, bo nazywa się Synem Bożym. Ale Pan Jezus twierdząc i chciał też jeszcze pokazać, udokumentować w swoim działaniu, że jest tym, za kogo się podaje. I dokonując tych różnego rodzaju dzieł i działań, wierzę, że miał roszczenie, miał oczekiwania wobec ludzi, aby przyjęli tą prawdę, aby zaufali tej prawdzie, aby uwierzyli i przyjęli, że On jest tym Mesjaszem, że jest Bogiem, który stał się człowiekiem, aby oddać życie za każdego grzesznika. Jeszcze jest jedna historia, która też w ostatnim czasie mnie porusza, kiedy myślę o tym, jakiego czynu dokonał Pan Jezus. W tych Jego czynach, które On dokonywał, jest ten wysłany, ten bardzo wyraźny sygnał do ludzi i to roszczenie. Zbadaj, kim jestem i przyjmij tą prawdę o mnie. Uwierz w to, kim jestem. Historia z Ewangelii Jana, myślę, doskonale znana, chociaż ja patrzyłem, czytając ją kiedyś, rozważając trochę z innej perspektywy. W 8 rozdziale Ewangelii Jana jest historia kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. I wiecie, to jest jedyny przypadek, kiedy właśnie uczeni w piśmie chcą oskarżyć Pana Jezusa, chcą Go przyłapać na tym, że On nie przestrzega, nie trzyma się, nie zachowuje skrupulatnie prawa mojżeszowego. Bo wiecie, tak naprawdę prawo mojżeszowe to to Boże prawo, to Tora, to te przykazania, nie tylko 10, ale 613, które Bóg dał Mojżeszowi, które oni przyjęli jako Boże prawo. Ale potem, z tego co też mi wiadomo, powstało 1500 około samych przykazań dotyczących sabatu i czczenia sabatu. Wiecie, to jest po prostu dla mnie już szaleństwo, bo cała Miszna, która zawiera te wszystkie przykazania, to tak naprawdę to są szkoły, które też one się w historii tam zmieniały, kształtowały, rabiniczne szkoły, które, wiecie, tak podchodziły do kwestii przykazań i tak je udoskonalały i tak je zmieniały, że to w ogóle, ja dawno komuś mówiłem, gdzie jest przykazanie też było, żeby nie gotować koźlęcia w mleku matki jego. Ale Bóg to dał Mojżeszowi jakieś 1450 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, kiedy oni wchodzili do ziemi Kanaan, bo to były zwyczaje kananejskie, żeby składać ofiary właśnie, gotować koźle w mleku matki, Baalowi takie ofiary składano. Żeby też przed tym ich zachować, to potem 1000 lat później rabinim tak skończyło się kwestia Kanaanu, nie ma takiej, jak teraz to prawo jakby uaktualnić, żeby ono było dla nas, bo nie możemy łamać prawa Bożego, musimy zachowywać. No i wprowadzili też taki nakaz i zakaz, wiecie, żeby nie łączyć, bo nie można łączyć mięsa z nabiałem. Tutaj koźle, mięso i mleko. Więc jeżeli dzisiaj na tym polegała też i cała ta procedura związana z koszernością, między innymi jedzenia, Żyd nie mógł spożywać jednocześnie mięsa i nabiału, bo nie miał pewności, czy ten nabiał nie pochodzi z mleka matki tego mięsa, które spożywał. Nawet dzisiaj mają, z tego co wiem, Żydzi ortodoksyjni, dwa rodzaje naczyń i sztućców, bo nie wolno. W restauracji koszernej nie ma opcji, żeby dostać. Musiały być 4 godziny co najmniej przerwy w posiłku, bo jak człowiek je mięso, a potem je nabiał, to w jego brzuchu to się łączy, to się gotuje i wtedy łamie Boże prawo. W tą stronę szły te szkoły rabiniczne, żeby właśnie Boże prawo tak tłumaczyć, zapisywać. I cała Miszna to jest zbiór. I jeżeli chodzi o sam sabat, to 1500 przepisów nowych wprowadzili, zbudowali z logicznego myślenia o Bożym prawie. Bóg powiedział tylko, żeby sabat czcić. A oni wprowadzili 1500 przepisów związanych, jak ten sabat trzeba czcić. Ale nie chcę do tego teraz wracać. To jest jedyny przypadek, kiedy przychodzą do Pana Jezusa, żeby Go złapać i kusić Go, ale w kwestii dotyczącej prawa mojżeszowego. Bo te wszystkie inne, wiecie, kwestie też Pana Jezusa często łapali na tym, że nie przestrzega sabatu. Ale te zasady były związane z Miszną, a nie z Torą. Nie z przepisami prawa mojżeszowego, ale z tą nauką starszych. Mówili, czemu nauczyciel nie zachowuje nauki starszych i nie myje rąk przed jedzeniem? Czemu w sabat uczniowie Jezusa zrywają kłosy? to w ich już rozumieniu oni wykonywali pracę żniwiarzy, bo byli głodni i w czasie drogi w sabat urwali kłosa, wykruszyli i zjedli te ziarna. Ale w myśleniu już żydowskim to było łamanie prawa sabatu, ale to nie było, Bóg czegoś takiego nie dał. I Pan Jezus często, wiecie, nawet tak prowokacyjnie coś robił, żeby tym ludziom pokazać i jakby spowodować w nich zmianę myślenia. Ale tutaj jest przypadek, kiedy przychodzą do Pana Jezusa, czytamy od 3 wersetu, 8 rozdział Ewangelii Jana. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przełapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przełapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł do niej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I chciałbym naszą uwagę zwrócić na ten fakt, że przychodzą ci faryzeusze, oni chcą jakby zagiąć Pana Jezusa na prawie mojżeszowym. Wiecie, bo w tych 10 przykazaniach było przykazanie, jak wiemy o tym, nie cudzołóż. I oczywiście już może nie czas, żeby o tym mówić, wiecie, bo przyprowadzili kobietę. Czy można kogoś przyłapać na cudzołóstwie jednoosobowym? Gdzie jest facet? Jak cudzołóstwo, to nie jednoosobowe. Oni mówią, że to było nawet, wiecie, złapali ich na gorącym uczynku. To nawet dają świadectwo, że to wszystko mogło być szyte grubymi nićmi i jakoś spreparowane, żeby tylko kusić Pana Jezusa i żeby go mieć powód do oskarżenia go. Jedyny przypadek, jeżeli chodzi o prawo mojżeszowe, nie o naukę starszych, nie o Miszne, nie o te przepisy związane z nauką rabiniczną, ale z tym, co jest związane z prawem mojżeszowym. I tutaj też wiele, myślę, że słyszeliście kazań czy nauczania tego, co tam Pan Jezus tym palcem pisał. I nikt nie wie, co pisał. I to nie jest ważne, co on pisał. Ale ważne jest to, że pisał palcem. Język grecki w swojej strukturze i swojej gramatyce akcentuje to, że Pan Jezus pisał palcem. Kiedy przychodzą i chcą go zagiąć na prawie mojżeszowym, to on pisze palcem. Są 4 miejsca w Starym Testamencie, kiedy czytamy o tym, że Bóg swoim palcem zapisał 10 słów na tablicach kamiennych. Bóg swoim palcem zapisał 10 przykazań, które my znamy, są w Bożym Słowie. I zostało to oddane Mojżeszowi na tych tablicach kamiennych. I oni przychodzą, a Pan Jezus pisze palcem. I pokazuje im: chcecie mnie zagiąć na tym prawie? Ja to prawo znam, bo ja je napisałem, bo ja je wymyśliłem. A wy szukacie powodu, żeby mnie oskarżyć. Wiecie, kiedy tak sobie zdaję sprawę, to też mnie to bardzo porusza, że to, wiecie, to jest taki uczynek, takie działanie, które wskazuje na to, co Pan Jezus mówił: ja te uczynki czyniłem po to, żebyście widzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Żebyście poznali, kim ja jestem. I taki uczynek, że Pan Jezus pisze palcem i daje świadectwo tym ludziom: ja to prawo napisałem. Jestem autorem tego prawa. I Pan Jezus do nich mówi: kto z was jest bez grzechu? Ja często też do tego podchodziłem, wiecie, że Pan Jezus tak mówił, że nie możesz kogoś oskarżać o coś, wiedząc, że sam jesteś niedoskonały. Wiecie, ale tak naprawdę, gdyby tak było, że tylko ktoś, kto jest bez grzechu, mógł wymierzyć karę za złamanie Bożego prawa, to by ta kara nigdy nie była wymierzana. Bo czy byli ludzie, czy są ludzie, którzy są bez grzechu? W takim razie nikt nie ma prawa kogoś grzesznego oskarżyć. Ale Pan Jezus o tym nie mówił, bo kontekst żydowski też mówi o tym, że czytając 5 Mojżeszową, czytam wcześniejsze miejsca, na zeznaniu dwóch albo trzech świadków można było wydać wyrok związany z karą śmierci za złamanie Bożego prawa i świadkowie tego złamania prawa, tego grzechu, jako pierwsi rzucali kamieniem. Ale świadek, zanim rzucił kamieniem, musiał być pewny i też inni musieli być pewni tego, że w tej kwestii, w której wymierza jako pierwszy karę śmierci, jest bez grzechu. W tej sprawie, nie we wszystkich. Bo gdyby chodziło o doskonałość, w sensie bezgrzeszność, to nikt by tego prawa nie był w stanie wykonać. Bo nie ma takich ludzi. Ale ktoś, kto wymierzał jako pierwszy, rzucając kamieniem, jako świadek wydarzenia, rzucał w kwestii cudzołóstwa, musiał być czysty od cudzołóstwa. Od działań, od myśli, od jakichś tam czynności w związku z cudzołóstwem. Musiał być wolny. Jak nie był czysty w kwestii cudzołóstwa, to nie miał prawa rzucać kamieniem w kogoś, kto jest oskarżony o cudzołóstwo. I Pan Jezus do nich mówi, kto z was jest bez grzechu w tej kwestii cudzołóstwa? Gdzie wychodzi, że oni w tej sprawie też mieli swoje za uszami. Może niekoniecznie w działaniach, ale w pewnych intrygach, insynuacjach, w jakichś działaniach. Być może nawet i tą kobietę, wiecie, tak ją wprowadzili, bo ona była nieważna, ale ważne było to, żeby oskarżyć Jezusa, żeby go na czymś przyłapać, żeby go w oczach ludzi zdyskredytować, żeby ludzie przestali za nim iść i go słuchać. Bo oni go znienawidzili. Jak Pan Jezus sam mówił, bez przyczyny mnie znienawidzili. Tylko dlatego, że mam roszczenia zgodne z rzeczywistością i moją tożsamością, bo jestem Synem Bożym, bo jestem Bogiem, bo jestem Mesjaszem i oczekuję, aby ludzie mogli w to uwierzyć i okazać wobec tej prawdy lojalność w swoim życiu. Wiele jest takich działań, które Pan Jezus podejmował. Ja już nie będę więcej mówił o tych działaniach, ale też zachęcam, żebyśmy mogli przyglądać się tym działaniom, które Pan Jezus czynił, których nikt nigdy nie czynił wcześniej. Ale to po to On to czynił, żeby ludzie uwierzyli w to, kim On jest. I wierzę, że wiecie, Pan Jezus dokonywał tych działań. Tak samo dzisiaj dokonuje pewnych działań. Ale to działanie ma na celu to, aby człowiek w swoim zaufaniu, w swoim posłuszeństwie poszedł za tym, kim jest Jezus Chrystus. Nie ma innego Mesjasza. Nie ma innego Boga. W Jezusie Chrystusie jest to, co w naszym życiu jest nam potrzebne, abyśmy byli zbawieni, uratowani, mieli przebaczone grzechy. I On dokonywał różnego rodzaju czynów, aby ludzie mogli uwierzyć. Jak jest dzisiaj z Twoją wiarą? Jak jest dzisiaj z Twoją postawą wobec tego, kim jest Pan Jezus? To jest najważniejsze, wierzę, pytanie, na które człowiek musi sam sobie odpowiedzieć. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Nie ma ważniejszego pytania, bo od odpowiedzi na to pytanie zależy Twoja przyszłość, Twoja wieczność, Twoje zbawienie, Twój ratunek, to, że problem grzechu w Twoim życiu zostanie rozwiązany, bo On jest jedynym Zbawicielem, jedynym ratownikiem, jedynym Bogiem, który może cię oczyścić z twoich grzechów i dać ci nowe życie, i dać ci życie wieczne. Czytając tę historię, słuchając też, to mnie zaintrygowało, tylko dzisiaj się z wami tym dzielę. Tych historii naprawdę jest zadziwiających wiele, których Pan Jezus tylko dokonywał takich działań, ale to wszystko ma na celu to jedno, aby ludzie uwierzyli. I to są Jego roszczenia. To, kim On jest i czego dokonywał, rości sobie prawo, abyś Ty zajął wobec tego stanowisko, okazując Mu posłuszeństwo, ufając Mu i poddając Jemu swoje życie. Amen.